Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Musicie przypominać, że przyszłość społeczeństwa zależy od rodziny, pisze Franciszek do włoskich katolików. W sprawie arcybiskupa Wesołowskiego Stolica Apostolska podjęła stanowcze kroki i będzie współpracować z wymiarem sprawiedliwości Dominikany, oświadczył ksiądz Federico Lombardi. 40 lat po wojskowym zamachu stanu chilijscy biskupi zachęcają rodaków do pojednania. 12 września zapraszam na wieczorny program informacyjny. Nie wolno ignorować cierpień tak wielu rodzin wynikających z braku pracy, problemów mieszkaniowych czy faktycznej niemożliwości wychowywania swych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Pisze Franciszek do włoskich katolików w związku z rozpoczętym dziś w Turynie tygodniem społecznym. Jego tematem jest rodzina jako nadzieja i przyszłość włoskiego społeczeństwa. Franciszek przypomina o ścisłym powiązaniu rodziny z rozwojem społeczeństwa i gospodarki. Z tego względu zasługuje ona na skuteczne wsparcie. Papież wspomina o dramatycznym kryzysie demograficznym, którego doświadcza dziś Europa, a w szczególności Włochy. Nie pomija też milczeniem poważnego problemu przemocy w rodzinie. Nade wszystko jednak przypomina pozytywne świadectwo wielu rodzin, które pięknie, odważnie i z radością traktują swe powołanie. Franciszek apeluje do sumień włoskich katolików, liczy, że jak w innych epokach wniosą wkład w budowanie swego kraju. Dziś ich szczególnym zadaniem jest ukazanie, jak bardzo budowanie dobra wspólnego jest uzależnione od wspierania życia rodzinnego. Cierpiące człowieczeństwo Jezusa oraz łagodność Maryi, te dwa wymiary musi mieć na względzie chrześcijanin, jeśli chce żyć Ewangelią. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy w domu świętej Marty. Tym razem skupił się na surowych wymogach, jakie stawia Jezus w dzisiejszej Ewangelii oraz na liturgicznym wspomnieniu Najświętszego imienia Maryi. Jak zauważył Ojciec Święty, nazwa tego wspomnienia mówiła niegdyś o najsłodszym imieniu Maryi.
Bardzo tej słodyczy potrzebujemy dzisiaj od Matki Bożej, by zrozumieć to, czego żąda od nas Jezus, nieprawdaż? Bo przecież jest to lista, którą niełatwo jest zrealizować. Miłujcie nieprzyjaciół, czyńcie dobrze, pożyczajcie niczego się w zamian nie spodziewając. Gdy ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli ktoś bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Poważne to wszystko, prawda? Ale to wszystko zostało na swój sposób przeżyte przez Maryję. To łaska łagodności, łaska cichości.
W sprawie arcybiskupa Wesołowskiego Stolica Apostolska zamierza współpracować z wymiarem sprawiedliwości Dominikany, oświadczył dziś watykański rzecznik prasowy. Zapewnił on, że odwołanie nuncjusza do Watykanu w żadnym wypadku nie miało mu pomóc w uchylaniu się od odpowiedzialności za to, co ewentualnie zostanie mu dowiedzione. Ksiądz Lombardi poinformował ponadto, że w tej sprawie Stolica Apostolska działała błyskawicznie. Arcybiskup Stolicy Dominikany poinformował papieża o sprawie w lipcu tuż przed jego odlotem do Brazylii. Na początku sierpnia sekretariat stanu odwołał nuncjusza, pozbawiając go jego funkcji. Wszczęto też dochodzenie zlecone Kongregacji Nauki Wiary. Jednocześnie za pośrednictwem ambasadora Dominikany sekretariat stanu zadeklarował gotowość współpracy z władzami tego kraju, gdy tylko o to wystąpią. Pojednania nie da się narzucić, przypomnieli o tym biskupi Chile. Wystosowali oni specjalne przesłanie w 40. rocznicę wojskowego zamachu stanu, jakiego dokonał generał Augusto Pinochet 11 września 1973 roku.
Chilijscy biskupi zwracają uwagę na godność osoby i prawa człowieka, jakie przywołuje wspomniana data. Prawda, sprawiedliwość i pojednanie. Oto droga, którą zaproponowaliśmy dla osiągnięcia godnego życia i ludzkiego współistnienia, czytamy w dokumencie. Pojednania nie da się zadekretować, ale rodzi się ono w miłosiernym sercu, kontynuują chilijscy biskupi. Jesteśmy przekonani, że właśnie drobne gesty osób i instytucji mogą mieć żywotne znaczenie dla zagojenia ran i przyczynić się do prawdziwego pojednania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Przed krakowską konferencją o roli rodziny we współczesnej Europie będziemy rozmawiać z posłami do Parlamentu Europejskiego na temat wpływu prawodawstwa unijnego na regulacje prawne w poszczególnych krajach, prawnej ochronie statusu rodziny, przeciwdziałaniu dewaluacji wartości oraz wsparciu dla rodzin zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Z eurodeputowanymi Janem Olbrychtem, Pawłem Kowalem i Andrzejem Grzybem rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Obecny czas to czas wielkiego kryzysu i pytań o miejsce rodziny we współczesnym świecie. Wydaje się, że to miejsce nie powinno się zmieniać, a jednak chyba przeżywamy pewien kryzys.
Pozycja prawna rodziny w większości krajów Unii Europejskiej jest mocno osłabiona. Systemy prawne próbują rodzinę wypchnąć z tej roli podmiotu. Czyli mówią tak, dajemy prawo kobiecie, dajemy prawo mężczyźnie, dajemy prawo dzieciom, ale nie dajemy prawa rodzinie. A kiedy rodzina przestaje funkcjonować jako podmiot, na przykład do pobierania podatków, zaczyna się poważny prawny nacisk na rodzinę i ona słabnie. I to, co obserwujemy dzisiaj, ten kryzys rodziny, to nie jest tylko kryzys, jak niektórzy sądzą, finansowy. To nie jest też tylko kryzys duchowy, chociaż ten jest kluczowy. To jest także kryzys prawnego uplasowania rodziny w stosunku do państwa. Bardzo wielu polityków, którzy się deklarują jako politycy chrześcijańscy, związani z Kościołem, zupełnie tego problemu nie rozumieją. I na przykład nie są w stanie zauważyć, że gdyby system podatkowy widział rodzinę jako całość, a nie poszczególne osoby, to wzmacniałoby rodziców jako decydujących o tym, w jaki sposób korzystać z pieniędzy. Kluczowa sprawa dla mnie dzisiaj, przy wszystkich reformach polityki rodzinnej w Polsce, jak najwięcej decyzji na zasadzie pomocniczości przekazać rodzinie. Na przykład uznać, że rodzina z punktu widzenia prawa podatkowego to także dzieci. I rozliczenie podatku mogłoby, i być może to byłby najlepszy system, uwzględniać także fakt, że w rodzinie są dzieci. Niektórzy to nazywają trzecią osobą fiskalną. Nie zawsze można, nie w każdym systemie da się prowadzić do tego systemu każde dziecko, ale na przykład wprowadzić trzecią osobę przy rozliczeniu umowną, która by właśnie spełniała tę rolę dzieci. Dlatego, że istnienie instytucjonalne rodziny to nie jest tylko kwestia duchowa, to nie jest kwestia tylko kulturowa. Tu jest taki obszar dialogu z tymi, którzy nie wiem, podchodzą po świecku do rodziny. To jest całkiem konkretna, praktyczna sprawa związana z rozwojem społeczeństwa. Jeżeli na przykład popieramy politykę demograficzną, ale jeżeli polityka demograficzna nie jest skierowana do rodzin, to nigdy nie osiąga tego przyrostu, jaki byłby oczekiwany. Nasze doświadczenie pokazuje, że tylko rodzina jest w stanie się zdecydować na 4 czy 5 dzieci. A zatem jeśli prowadzimy tylko politykę demograficzną, możemy nieco poprawić wskaźniki, ale nigdy nie uratujemy na przykład systemu emerytalnego, ubezpieczeń społecznych itd. Jeżeli nie uwzględnimy rodziny, tylko rodzina jest w stanie zdecydować się na więcej. Myślę, że dzisiaj kluczową sprawą to jest szukać takiego zdefiniowania pozycji rodziny, jak najbardziej poszerzyć koalicję na rzecz rodziny, także o tych, którym cały ten świat, który dla nas jest ważny, związany z wartościami duchowymi i kulturowymi, no jest na przykład obojętny, prawda? Więc musimy szukać jak najwięcej także racjonalnych argumentów, wręcz ekonomicznych, ponieważ one mówią tak wyraźnie jak kartka i ołówek. Wtedy pojawiają się wyliczenia. I dlatego polityka demograficzna bez polityki rodzinnej i bez wsparcia prawnego dla rodziny to są kompletne bezdroża i zawracanie głowy. Nigdy na świecie nigdzie nie przyniosła efektu.
A czy Parlament Europejski jest w stanie wymyśleć taką drogę, która odpowiadałaby jakoś na te wyzwania, właśnie między innymi dotyczące i kryzysu prawnego i demograficznego w kontekście także kryzysu duchowego rodziny?
Jest pytanie, na ile chcielibyśmy dawać te kompetencje Parlamentowi Europejskiemu. Czyli na ile Parlament Europejski, na przykład z Europejskich Funduszy Społecznych, na przykład opiniując wydawanie środków z Funduszu Społecznego, mógłby tutaj być aktywny. To jest zawsze dyskusyjne, dlatego że w Parlamencie Europejskim niestety większość, która byłaby gotowa opowiedzieć się za tradycyjną, chrześcijańską wizją rodziny, jest albo niewielka, albo jej nie ma. I wszelkie wprowadzanie tutaj decydowania parlamentu zawsze wiąże się z ryzykiem, że przy okazji, nie wiem, na przykład spotkamy się z jakąś propagandą gender. Dlatego ja jestem zwolennikiem, żeby szukać tych argumentów, które mają ściśle racjonalny, wręcz ekonomiczny charakter. Natomiast na to pole, które dotyczy kultury, dotyczy regulacji prawnych dotyczących rodziny krajowych, nie wpuszczać parlamentu i instytucji europejskich, zachować tutaj jak największą autonomię państw narodowych, ponieważ wydaje się, że dzisiaj trudno byłoby dla dobrych rozwiązań uzyskać większość.
W całym parlamencie mamy szereg takich aspektów, no bo to jest kwestia na przykład prawa do pracy i w tym kontekście braku pracy, a jak brak pracy, to zmiana warunków ekonomicznych, w których żyją ludzie i żyją całe rodziny. To jest kwestia też ubóstwa. Zresztą w tej nowej perspektywie finansowej ubóstwo i wykluczenie społeczne znajdzie się wśród takich priorytetów tej nowej perspektywy finansowej, żeby jak najwięcej ludzi w samej Unii Europejskiej włączyć w te najważniejsze procesy społeczne. To nie jest tylko wykluczenie z tytułu na przykład ubóstwa, ale no na przykład dostępu do nauki, dostępu do pracy, dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Musimy pilnować pewnych elementów regulacji, na przykład na rzecz zdrowia, pilnować kultury życia w poszczególnych dokumentach parlamentarnych, dlatego że w istocie przy dzisiejszym poziomie integracji europejskiej jest pewną ułudą taka myśl, że sprawy kultury, obyczajów, prawa rodzinnego dotyczą poszczególnych krajów i nie przenikają na poziom europejski. Widzimy wyraźnie, że przenikają. Czyli tam, gdzie to jest możliwe, myślę, że ta aktywność powinna być jak największa. Szczególnie w sytuacjach, kiedy tematyka czy problematyka rodzinna pojawia się w kontekście gender właśnie i pojawia się w dokumentach, które pozornie z tym się nie wiążą. To jest bardzo częsty przypadek w Parlamencie Europejskim.
A jeżeli schodzimy na poziom polityki zarówno europejskiej, jak i polityki krajowej, gdzie są te największe niebezpieczeństwa, które czyhają na rodzinę?
W głowach polityków, osób kreujących opinię, nawet w części duchownych, którzy na te tematy się wypowiadają. Ponieważ większość tematów dotyczących polityki rodzinnej i pozycji rodziny ma zabarwienie ideologiczne, a często są podawane w taki sposób pozytywny. No weźmy na przykład problem budowy żłobków. Pozornie neutralny problem. Znam duchownych, którzy mówią fantastycznie, trzeba budować dużo żłobków. Ale przecież wszystkie teorie wychowawcze mówią, lepiej jest, jeżeli dzieci są w rodzinie. Więc to, co państwo może zrobić najlepszego, to zachować neutralność, zostawić ludziom wybór, a tym, którzy chcą posłać dzieci do żłobka, dać na przykład bon żłobkowy. Natomiast w momencie, kiedy państwo się angażuje w wielką akcję inwestycyjną, budowanie, nie wiem, iluś tam żłobków, to wiadomo, że następnym krokiem będzie naganianie dzieci do tych żłobków i preferowanie takiego modelu rodziny. Pozornie pozytywna sprawa staje się sprawą ideologiczną, ponieważ oznacza wybór pewnego modelu wychowawczego. I bardzo wielu polityków, bardzo wielu komentatorów, a także, co podkreślam, duchownych, mówi przecież to nie jest polityczna sprawa. Nie widząc, że to jest kluczowa polityczna sprawa.
Czy to rzeczywiście Unia Europejska ma swój wpływ na to, co dzieje się w tym zakresie w prawodawstwie każdego z krajów członkowskich?
Przede wszystkim wtedy, kiedy mówimy Unia Europejska, to używamy bardzo dużego kwantyfikatora, bo Unia Europejska to z jednej strony są rządy krajów, które się zbierają i postanawiają wspólnie o pewne rzeczy. Unia Europejska to jest również Parlament Europejski, w którym są przedstawiciele różnych opcji politycznych, różnych frakcji. Unia Europejska to również są urzędnicy, którzy są w Komisji Europejskiej, którzy też nie są ludźmi znikąd, tylko są bardzo konkretnymi ludźmi wychodzącymi z pewnych środowisk, z pewnego sposobu myślenia itd. Także te trzy elementy, z jednej strony rządy, z drugiej strony parlament, z trzeciej strony komisja, muszą być brane pod uwagę. Na dzisiaj jest sytuacja taka, że uzgodniono, że wszystko, co dotyczy kwestii sumienia, kwestii w związku z tym elementów dotyczących rodziny, tego, co dotyczy kwestii bioetycznych itd., to są kompetencje państw członkowskich. I na dzisiaj Unia Europejska, czyli ani Komisja, ani Parlament Europejski, ani razem premierzy nie mają żadnych podstaw prawnych, żeby w tych kwestiach się wypowiadać. Tym się Unia nie powinna zajmować. Pytanie jest, czy się nie zajmuje? Zajmuje się w sposób niewiążący się z tworzeniem prawa. Parlament Europejski wskutek nacisku różnych środowisk politycznych bardzo często podejmuje próbę wypowiadania się w tych kwestiach i oczywiście wypowiada się w taki sposób, że to jest wynikiem głosowania. Ponieważ w parlamencie większość mają środowiska, które sprzyjają tego typu tendencjom, w związku z czym wychodzą z parlamentu rezolucje, które nie mają żadnego znaczenia prawnego, ale mają znaczenie symboliczne. I bardzo często ktoś za chwilę będzie się na to powoływał. Znaczy będzie mówił, że Parlament Europejski wypowiedział się w tej kwestii pozytywnie, co znaczy, że Unia to popiera. A skoro Unia to popiera, to znaczy, że jakby Unia to narzuca. Próbujemy to zablokować. Podsumowując ten wątek, ja bym powiedział tak, że z jednej strony mamy do czynienia z tendencjami, które się przetaczają przez świat i przez Europę. Państwa członkowskie, które mają w tym zakresie kompetencje, robią czasami rzeczy bardzo dziwne i odchodzą od pewnych utartych, rzeczywiście ugruntowanych norm współżycia społecznego. Ale ktoś za chwilę powie, że w Unii to jest model, który powinien być realizowany.
Ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy jako chrześcijanie nadali model, który nam się wydaje lepszy. Jestem zwolennikiem, żeby w tych obszarach, gdzie sprawy są wątpliwe, zachować prawdziwą neutralność. Państwo ma interes we wspieraniu rodziny, czysto ekonomiczne. Czyli właściwie wszystkie środki przeznaczone na rodzinę są potencjalnie dobrze wydane z punktu widzenia przyszłości budżetu państwa. Nie mam żadnych wątpliwości, że głęboka reforma podejścia do rodziny i upodmiotowienie rodziny spowoduje, że te same środki, które i tak są dzisiaj w budżecie, są zresztą niższe niż w innych państwach europejskich, przekazane do dyspozycji rodziny będą lepiej wydane. Te same 200 czy 300 zł wydane przez rodzinę, jeżeli uznamy, że rodzina jest podmiotem, zostanie na pewno użyte znacznie lepiej niż wydane przez urzędników. Krótko mówiąc, będą decydować. Jeśli będą decydować, będą silniejsi. Nie ma potrzeby, żeby państwo wkraczało wtedy, kiedy nie musi. Może naprawdę bardzo dużo kompetencji oddać rodzinie, będzie taniej.
Rodzina to przede wszystkim silne małżeństwo. Kryzys rodziny w dużym stopniu to także kryzys małżeństwa jako takiego. Czy mamy tutaj jakiekolwiek perspektywy pozytywne, jeśli patrzymy na te kwestie?
Tutaj znowu państwo nie może preferować jakiegoś modelu. W momencie, kiedy państwo rozluźnia prawo dotyczące rozwodów i kiedy orzecznictwo rozwodów staje się coraz bardziej liberalne, samo państwo pozbawia się swojego głównego partnera. Czyli państwo ma interes w tym, żeby przynajmniej nie ułatwiać rozwodów, żeby przynajmniej być neutralne. W momencie, kiedy orzecznictwo i prawo ułatwia kilkakrotne zmianie małżeństwa w trakcie procesu wychowawczego dzieci, to potencjalnie osłabia państwo.
Nie będzie małżeństwa, nie będzie rodziny, nie będzie dzieci. Tych dzieci jest bardzo mało. My rozmawialiśmy tu dzisiaj także o kwestiach demograficznych. Co to może oznaczać za 10, za 20, za 50 lat?
To może oznaczać dużo niższe emerytury dla wszystkich w pierwszym etapie. Spowolnienie rozwoju całych wyludnionych obszarów. Pewną próbą ratunku mogą być imigranci, ale imigranci, kiedy trafiają na takie rozsypane społeczeństwo, szybko się dostosowują do tego trybu i przestają być takim ożywczym zastrzykiem, a przeciwnie. No to dalej oznacza poważne osłabienie ekonomiczne i trwałą utratę politycznej roli Europy na świecie. Przy obecnych tendencjach demograficznych i stosunku do małżeństwa za 15-20 lat będziemy już głęboko przeżywali upadek cywilizacji europejskiej.
Czyli Europa umiera.
Czy umrze, to nie wiadomo. Będzie być może skolonizowana przez imigrantów, a na pewno będzie znacznie słabsza w tej światowej rozgrywce.
W takim razie już ostatnie pytanie. Może rzeczywiście promocja chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny mogłaby być jakąś próbą ratowania, bo jednak kontynent mógł przetrwać.
Ta koncepcja rodziny nie jest jakimś widzimisię chrześcijan czy katolików, tylko wynika tak naprawdę z prawa rzymskiego, prawa starotestamentowego, jest głęboko ukształtowana i ona polega na racjonalnym doświadczeniu, że taki model rodziny jest najbardziej korzystny.
Trzeba bardzo dokładnie uważać na to, co się dzieje wtedy, kiedy tworzy się prawo. Bardzo dokładnie trzeba patrzeć, kogo się wybiera na różne stanowiska, ponieważ, mówiąc bardzo brutalnie, przecież może dojść do sytuacji, kiedy wygrają środowiska, które zmienią konstytucję. To jest bardzo prawdopodobne, jeżeli my, jako chrześcijanie, nie do końca zrozumiemy obowiązek uczestniczenia w życiu publicznym. No to przecież poszczególni i biskupi, i papieże to powtarzają, że obowiązkiem chrześcijanina jest właśnie branie aktywnego udziału w życiu społecznym. Branie aktywnego udziału to jest właśnie uczestniczenie, to jest wybieranie sensownych ludzi, to jest pilnowanie, bo jak nie, to po prostu system prawny zostanie zmieniony. Więc naszym obowiązkiem jest aktywność, działanie, nielekceważenie, bronienie pewnych rzeczy, ale przede wszystkim porządne życie.
Więc żyjmy porządnie i brońmy tego, co jest możliwe do obrony, a jak się okazuje, chyba dużo jest tym optymistycznym akcentem. Kończymy rozmowę. Dziękuję bardzo za spotkanie.
O problemach rodziny we współczesnej Europie z europosłami Janem Olbrychtem, Pawłem Kowalem i Andrzejem Grzybem rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.